Maciuś, coś ty narobił, mówi smutny król. Maciuś, opamiętaj się, bo grozi ci wielkie niebezpieczeństwo. Szkoda, żebyś się zmarnował. Przyjechałem cię ostrzec. Boję się, że przyjechałem za późno. Byłbym przyjechał już tydzień temu, ale od czasu, jak dzieci prowadzą pociągi, koleje wasze są do niczego. Od samej granicy musiałem jechać na chłopskich furach. Może i lepiej się stało, bo przejeżdżałem przez różne wsie i miasteczka i wiem, co mówi o tobie naród. Maciusiu, jest źle, wierzaj mi. Smutny król w największej tajemnicy opuścił swoje państwo i przyjechał ratować Maciusia. A co się stało takiego? Zapytał się Maciuś wzburzony. Stało się dużo złego, tylko ciebie oszukują, przed tobą ukrywają, ty nic nie wiesz. Wiem wszystko, obraził się Maciuś. Co dzień przecież czytam gazetę. Dzieci powoli się przyzwyczajają, komisja pracuje, a żadna reforma nie może wejść w życie bez wstrząśnień. Wiem, że jest nieporządek. Słuchaj, Maciuś, ty czytasz tylko jedną gazetę, tylko swoją gazetę. Tam wszystko kłamią. Przeczytaj inne gazety. I smutny król położył na biurku paczkę przywiezionych gazet. Maciuś rozwijał powoli gazety. Czytał tylko wypisane dużymi literami nagłówki gazet. Nie potrzeba było czytać, żeby wiedzieć, o czym tam piszą. Maciusiowi pociemniało w oczach. Król Maciuś zwariował. Król żeni się z afrykańską małpą. Panowanie czarnych diabłów. Minister złodziej. Ucieczka szpiega z więzienia. Gazeciarz Felek baronem. Wysadzenie w powietrze dwóch fortec. Nie mamy ani armat, ani prochu. W przededniu wojny. Ministrowie wywożą klejnoty. Precz z królem tyranem. Tu właśnie, krzyknął Maciuś, są same kłamstwa. Co za panowanie czarnych diabłów, że dzieci murzyńskie przyjechały się do nas uczyć? One są pożyteczne. Jak wilki uciekły z klatki, one z narażeniem życia zagoniły je do klatki, a Kluklu ma całą rękę poszarpaną. Jak nie miał kto czyścić kominów, bo białe dzieci nie chciały i zaczęły się pożary, to czarne dzieci są kominiarzami. Mamy armaty i mamy proch. Ja wiem, że Felek był gazeciarzem, ale złodziejem nie był, a ja nie jestem tyranem. Maciusiu, nie gniewaj się, bo to nic nie pomoże. Mówię ci, że jest źle. Chcesz, pójdziemy na miasto, sam się przekonasz. Przebrał się Maciuś za zwyczajnego chłopca, smutny król też był zwyczajnie ubrany. I wyszli. Przechodzą koło tych samych koszar, obok których przechodził wtedy z Felkiem, gdy po raz pierwszy wykradł się na wojnę w nocy z pałacu. O, jaki był wtedy szczęśliwy, jak nic nie rozumiał, jaki był dziecinny. Teraz już wszystko wie i niczego się nie spodziewa. Siedzi koło koszar stary żołnierz, fajkę pali. Co tam słychać w wojsku? Ano nic, dzieci gospodarują. Wystrzelały na wiwat naboje, popsuły armaty. Nie ma wojska już. I zapłakał. Przechodzą koło fabryki. Siedzi robotnik, trzyma książkę na kolanach, wierszy na jutro się uczy. Co tam słychać w fabrykach? A wejdźcie, to zobaczycie. Teraz każdemu wolno wchodzić. Wchodzą. W kantorze papiery porozrzucane, główny kocioł pękł, maszyny stoją. Paru chłopców kręci się po sali. Co wy tu robicie? Ano, przysłali tu nas 500, żeby robić. Tamci powiedzieli, nie ma głupich i poszli sobie na wagary. A nas tak ze 30, no przyszliśmy. Nic nie wiemy, wszystko zepsute. Tamci odeszli, a my trochę zamiatamy. Rodzice w szkole, w domu się nudzi i nieprzyjemnie brać pieniądze, jak się nic nie robi. Połowa sklepów na ulicach zamknięta, chociaż już wszyscy wiedzieli, że wilki w klatce. Weszli do jednego sklepu. Bardzo miła dziewczynka sprzedawała. Moja panienko, dlaczego tyle sklepów jest zamkniętych? Bo wszystko ukradli. Policji nie ma, wojska nie ma, łobuzeria włóczy się po ulicy i grabi. Co kto miał, zaniósł do domu i schował. Wstąpili na dworzec kolei. Na środku leżał rozbity pociąg. Co to się stało? Zwrotniczy poszedł grać w piłkę, a naczelnik stacji poszedł łowić ryby, a maszynista nie wiedział, gdzie hamulec ratunkowy. I ot, 100 ludzi zabitych. Maciuś zagryzł wargi, żeby nie wybuchnąć płaczem. Niedaleko dworca był szpital. I tu niby dzieci opiekowały się chorymi, a doktorzy, jak mieli mniej lekcji zadanych, wpadali na pół godzinki. Ale to niewiele pomogło. Chorzy jęczeli i umierali bez pomocy, a dzieci płakały, bo się bały i nie wiedziały, co robić. No cóż, Maciusiu, wrócimy chyba do pałacu. Nie, muszę iść do mojej gazety rozmówić się z dziennikarzem, odpowiedział Maciuś spokojnie, ale widać było, że się w nim wszystko gotuje. Ja nie mogę tam iść z tobą, powiedział smutny król, bo mogą mnie poznać. Ja niedługo wrócę, powiedział Maciuś i szybko iść zaczął do redakcji. A król popatrzał za nim, popatrzał, pokiwał głową i wrócił do pałacu. Maciuś nie szedł teraz, a biegł. Ręce zacisnął w pięście i czuł, jak odzywa się w nim krew Henryka Porywczego. Poczekaj, ty złodzieju, ty kłamczuchu, ty oszuście, odpowiesz ty mi za wszystko. Wpadł Maciuś do pokoju dziennikarza. Przy biurku siedział dziennikarz, a Felek leży na kanapie i pali cygaro. A, i ty tu jesteś, krzyknął raczej niż powiedział Maciuś. Tym lepiej, rozmówię się z wami dwoma. Coście wy zrobili? Wasza królewska mość zechce spocząć, zaczął swoim cichym, miłym głosem dziennikarz. Maciuś drgnął. Teraz już był pewien, że dziennikarz jest szpiegiem. Dawno mu to już serce mówiło, ale teraz zrozumiał wszystko. A masz ty, szpiegu! Krzyknął Maciuś i już miał strzelić do niego z rewolweru, z którym się od czasu wojny nie rozstawał, gdy szpieg błyskawicznym ruchem schwycił Maciusia za rękę. Kula uderzyła w sufit. Dzieciom się rewolwerów nie daje, powiedział z uśmiechem dziennikarz i tak mocno ścisnął rękę Maciusia, jakby mu mięso odchodziło od kości. Ręka się sama otworzyła. Dziennikarz rewolwer schował do biurka i zamknął na klucz. Teraz możemy spokojnie porozmawiać. Więc co wasza królewska mość ma mi do zarzucenia? Że broniłem waszej królewskiej mości w mojej gazecie? Że uspokajałem i tłumaczyłem, że chwaliłem Kluklu? Za to wasza królewska mość nazywa mnie szpiegiem i chce do mnie strzelać? A to głupie prawo o szkołach. Cóż ja winien? Przez głosowanie postanowiły tak dzieci. Dlaczego pan nie napisał w gazecie, że nasze fortece wysadzone w powietrze? O tym powinien był donieść minister wojny. Naród o takich rzeczach nie powinien wiedzieć. To jest tajemnica wojskowa. A dlaczego pan się tak wypytywał o pożar w lasach zagranicznego króla? Dziennikarz musi się o wszystko pytać, bo z tego co wie, wybiera potem wiadomości do gazety. Gazetę moją wasza królewska mość czytał codziennie. Czy źle w niej pisało? O, bardzo dobrze, aż za dobrze, boleśnie roześmiał się Maciuś. Dziennikarz spojrzał Maciusiowi prosto w oczy i zapytał: czy wasza królewska mość i teraz jeszcze nazwie mnie szpiegiem? Ja cię nazwę, krzyknął nagle Felek, zrywając się z kanapy. Dziennikarz zbladł. Z wściekłością spojrzał na Felka i zanim obaj chłopcy mogli się opamiętać, już stał we drzwiach. Zobaczymy się nie za długo znów, smarkacze! Zawołał i zbiegł szybko po schodach. Przed domem nie wiadomo skąd się wziął samochód. Dziennikarz coś powiedział szoferowi. Trzymaj! Łapaj! Krzyczał Felek przez okno, które z rozmachem otworzył. Ale było za późno. Samochód znikł na rogu. Zresztą kto go miał zatrzymać? Tylko przed domem zebrało się trochę gapiów i dzieci i patrzyli, co to za hałas. Maciuś zdziwiony był tym, co się stało, a Felek z płaczem rzucił mu się do nóg. Królu, zabij mnie! Królu, to wszystko moja wina! Ryczał Felek. O, ja nieszczęśliwy, co ja narobiłem! Poczekaj, Felek, później pomówimy o wszystkim spokojnie. Co się stało, to się już nie odstanie. W niebezpieczeństwie trzeba być spokojnym i rozważnym. Trzeba myśleć nie o tym, co było, a o tym, co być powinno, co będzie, co musi być. Chciał Felek zaraz opowiedzieć, ale Maciuś nie chciał tracić ani chwili czasu. Słuchaj, Felek, telefony zepsute. Mam tylko ciebie jednego. Czy wiesz, gdzie mieszkają ministrowie? Ja bym czego nie wiedział? Oni na różnych ulicach mieszkają, ale to nic. Nogi mam dobre. 2 lata byłem gazeciarzem. Pewnie chcesz ich wezwać? I natychmiast. Maciuś spojrzał na zegarek. Jak długo ci potrzeba na drogę? 5 godziny. Dobrze, więc za 2 godziny mają być u mnie w sali tronowej. I powiedz, że jeżeli który powie, że chory, to niech pamiętają, że jestem potomkiem Henryka. Przyjdą, już ja im powiem, krzyknął Felek. Zrzucił buty, elegancki tużurek z orderem. Na biurku stała flaszka z tuszem drukarskim. Felek zasmarował spodnie, ręce, trochę twarz i na bosaka puścił się kłusem zwoływać ministrów. A Maciuś szybko pobiegł w stronę Pałacu Królewskiego, bo przed posiedzeniem ministrów chciał się jeszcze rozmówić ze smutnym królem. – Gdzie ten pan, który rano ze mną rozmawiał? – pyta się zdyszany, ledwo mu Kluklu drzwi otworzyła. Ten pan wyszedł i zostawił list na biurku. Wpada Maciuś do gabinetu, bo miał złe przeczucie. Łapie list, a tam jest tak napisane. Drogi kochany Maciusiu, stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Muszę cię opuścić. Drogi Maciusiu, gdybym nie znał ciebie, zaproponowałbym ci, abyś wspólnie ze mną wyjechał do mojego kraju, ale wiem, że się nie zgodzisz. Jadę północną szosą. Gdybyś chciał, mógłbyś mnie dogonić konno w 2 godziny. Zatrzymam się w karczmie, zaczekam. Może. Jeżeli nie, pamiętaj, że jestem twoim przyjacielem. Ufaj mi nawet wtedy, kiedy będziesz sądził, że cię zdradziłem. Cokolwiek zrobię, to dla twego dobra. Błagam cię o jedno. To musi być tajemnica. Nikt, ale to nikt nie może o tym wiedzieć. List spal koniecznie. Natychmiast go spal. Żal mi ciebie, biedne dziecko, sieroto samotny. Bardzo bym chciał oszczędzić ci choć część nieszczęść, które ciebie czekają. Może jednak pojedziesz ze mną. List ten spal koniecznie. Maciuś szybko przeczytał list, zapalił świecę, przytknął koniec papieru. Papier zaczął się tlić, buchnął płomieniem, zwijał się w trąbkę, zczerniał. Płomień parzył Maciusiowi palce, ale on na to nie zważał. Dusza moja więcej cierpi niż palce, pomyślał. Naprzeciw biurka wisiały portrety jego ojca i matki. Biedny, samotny sieroto, westchnął Maciuś, patrząc na portrety zmarłych rodziców. Westchnął tylko głęboko. Nie wolno mu było płakać, bo za chwilę miał włożyć koronę i nie może mieć oczów czerwonych. Do pokoju cicho wślizgnęła się Kluklu i stanęła tak pokornie, że choć w pierwszej chwili rozdrażniła Maciusia jej obecność, po chwili zapytał się łagodnie – czego chcesz, Kluklu? Biały król ukrywa przed Kluklu swe troski. Biały król nie chce czarnej, dzikiej Kluklu powierzyć swych tajemnic, ale Kluklu wie i Kluklu nie opuści białego króla w potrzebie. Kluklu powiedziała to uroczyście, trzymając obie ręce wzniesione do góry. Tak samo przysięgał mu kiedyś Bum-Drum. I cóż ty wiesz, Kluklu? Wzruszony zapytał się Maciuś. Biali królowie pozazdrościli Maciusiowi złota. Chcą go zwyciężyć i zabić. Smutny król żałuje Maciusia, ale jest słaby, więc się boi silnych białych królów. Milcz, Kluklu. Kluklu milczeć będzie jak grób, ale Kluklu poznała smutnego króla. Zdradzić może Maciusia ten spalony list, ale nie Kluklu. Milcz, Kluklu, ani słowa więcej! Zawołał Maciuś, zrzucając popiół spalonego listu na podłogę i depcząc go nogami. Kluklu przysięga, że nic więcej nie powie. Był najwyższy czas skończyć rozmowę, bo akurat lokaje wrócili ze szkoły i popychając się wpadli do gabinetu. Zaczerwienił się ze złości Maciuś. Co to za wrzaski? Krzyknął. Od kiedy to lokaje królewscy ośmielają się z takim hałasem wpadać do królewskiego gabinetu? Mało mieliście czasu na dokazywać się w szkole? Mistrz ceremonii zaczerwienił się tak, że aż uszy stały się czerwone. Wasza królewska mości, błagam w ich imieniu o przebaczenie, ale te biedne chłopaki od lat dziecinnych pozbawieni byli zabaw dziecięcych. Byli dawniej lokajczykami i kuchcikami, potem lokajami, zawsze musieli być cicho, a teraz zupełnie jak wariaci. No dobrze, dobrze, przygotujcie salę tronową. Za pół godziny posiedzenie. Oj, ja mam tyle lekcji zadanych na jutro, jęknął jeden. Ja muszę mapę rysować. Ja mam 6 zadań i całą stronicę. Nie pójdziecie jutro do szkoły, groźnie przerwał Maciuś. Skłonili się i już cicho wyszli. Tylko we drzwiach omal się nie pobili, bo jeden popchnął drugiego i ten uderzył brodą o klamkę. Wbiegł Felek, brudny, spocony w podartych portkach. Załatwiłem, wszyscy będą. I zaczął opowiadać. Tak, w gazetach pisali prawdę. Felek kradł pieniądze i brał łapówki. Kiedy zastępował Maciusia na audiencji, wydawał tylko część przygotowanych paczek, a co mu się podobało, zabierał dla siebie. Kto mu dawał pieniądze albo prezenty, temu dawał lepsze paczki. Miał kilku kolegów, między nimi Antka, którzy co dzień przychodzili i brali. Ale szpiegiem nie był. Wszystko mu radził dziennikarz. Kazał mu nazywać się baronem, kazał mu zażądać orderu. Udawał przyjaciela. A potem nagle zażądał sfałszowania papieru. Niby, że Maciuś wyrzuca wszystkich ministrów i zabiera dorosłym wszystkie prawa. Że dzieci mają rządzić. Felek nie chciał się zgodzić. Wtedy dziennikarz włożył kapelusz i mówi: jak nie, to idę do króla i powiem, że kradniesz paczki i bierzesz łapówki. I Felek się zląkł. Felek nie rozumiał, skąd on wszystko wie. Myślał, że dziennikarze tak wszystko wiedzą. Ale teraz widzi, że to szpieg. I jeszcze jedno. Jeszcze jeden papier sfałszowali. Była to jakaś odezwa czy coś do dzieci całego świata. Maciuś założył ręce w tył i długo chodził po gabinecie. Wiele złego narobiłeś, Felku. Ale ja przebaczam. Co? Przebaczyć? Jeżeli mi wasza królewska mość przebaczy, to już wiem, co zrobię. No co? Zapytał Maciuś. Wszystko powiem ojcu. Już on mi sprawi łaźnię taką, że popamiętam. Nie rób tego, Felek, po co? Ty możesz inaczej odkupić swą winę. Chwila jest poważna, ludzie mi są potrzebni. Możesz mi się przydać. Minister wojny przyjechał, zameldował marszałek dworu. Maciuś włożył koronę, och, jak strasznie ciężką koronę, i wszedł do sali tronowej. Panie ministrze wojny, co pan wie? Krótko, bez wstępów, bo i ja wiem wiele. Raportuję waszej królewskiej mości, że posiadamy 3 fortece, było 5, 400 armat, było 1000 i 200 000 zdatnych do użytku karabinów. Naboi mamy na 10 dni wojny, było na 3 miesiące. A buty, tornistry, suchary? Składy są całe, tylko marmolada zjedzona. Czy wiadomości pana są ścisłe? Najzupełniej. Czy pan sądzi, że prędko będzie wojna? Polityką się nie zajmuję. Czy zepsute armaty i karabiny prędko można doprowadzić do porządku? Część jest znacznie uszkodzona. Inne można by naprawić, o ile piece i kotły w fabrykach są w porządku. Maciuś przypomniał sobie widzianą fabrykę i spuścił głowę. Korona stała się jeszcze cięższą po tej uwadze. Panie ministrze, jaki duch panuje wśród wojska? Żołnierze i oficerowie są rozżaleni. Najbardziej ich boli to, że muszą chodzić do szkół cywilnych. Kiedy już otrzymałem dymisję, to była sfałszowana dymisja. Ja o tym nic nie wiedziałem. Podpis był podrobiony. Minister wojny zmarszczył brwi. Kiedy dostałem tę sfałszowaną dymisję, przyszła do mnie jakaś tam delegacja czy coś, że żądają szkół wojskowych. No i dostała ode mnie ta delegacja czy coś takiego. Marsz do cywilnej szkoły, kiedy rozkaz do cywilnej. Marsz w ogień, marsz do samego piekła, jeśli rozkaz. No, a gdyby tak po staremu wszystko, czy by przebaczyli? Minister wojny wyjął szablę. Wasza królewska mości, ode mnie począwszy do ostatniego żołnierza, wszyscy jak jeden, z królem bohaterem na czele, za ojczyznę, za honor żołnierski. To dobrze, to bardzo dobrze. Jeszcze nie wszystko stracone, pomyślał Maciuś.